lekarstwo jest gorsze od chorób.
Tracimy kontakt z rzeczywistością, samym sobą w tym momencie.
Jesteśmy też pozbawieni częściowo inteligencji. Pięciokrotnie wzrosła ilość depresji wśród dzieci. Weź antydepresanty i będzie okej. System się wyalienował zupełnie i on już przestaje nam służyć, tylko my służymy systemowi. Podobnie było w komunizmie. Fake it till you make it. Nasze organizmy żyją w interpretacji świata, którą generuje nasz umysł.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na instytutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Expertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na expertia.com.pl.
Doktor Tadeusz, witajcie kochani. Żyjemy w czasach, w których mamy dostęp do wszystkiego. Informacji, terapii, poradników, aplikacji do naprawiania siebie. A mimo to coraz więcej osób jest zmęczonych, zagubionych, w permanentnym napięciu. Ciało wysyła sygnały. Psychika woła o uwagę. A my często próbujemy to zagłuszyć, zamiast zrozumieć. Dlaczego ta rozmowa jest ważna? Moim gościem jest Wojciech Eichelberger, człowiek, który od lat uczy, że zdrowie psychiczne nie zaczyna się w gabinecie, lecz w codziennych wyborach, relacjach i w uważnym kontakcie z samym sobą. Rozmawiamy o stresie, który nie jest już epizodem, lecz stylem życia, o emocjach, które zapisują się w ciele. Chciałem zapytać, co psychoterapeuta widzi dziś u osób 30-50 lat, czego nie widział, nie było tak dużo, tak często, 20 lat temu?
No przede wszystkim poziom stresu właśnie.
Tak.
Poziom stresu, który utrzymuje ciało, organizm w trybie takiego stand-by'u, takiego kortyzolowego, czyli właśnie takiej gotowości ustannej. W związku z czym blokowane są dwa systemy w naszym organizmie, tak? System świadomości ciała właśnie, bo tak jak kortyzol działa podobnie jak adrenalina, że tak, znieczula nas, jakby nas przestaje obchodzić to, co dzieje się z ciałem, przestajemy reagować adekwatnie na ból, na różne sygnały z wnętrza organizmu. I drugi system zablokowany to jest system regeneracji. Tak, mamy kłopoty ze snem i nasza regeneracja, no, szwankuje, to delikatnie powiedziane. No i ten efekt się kumuluje przez wiele miesięcy, lat.
Tak.
No i wtedy jesteśmy już na równi pochyłej, można powiedzieć, bo jeśli mamy, tak, nie mamy kontaktu z ciałem, czyli nie mamy sygnałów, nie odbieramy sygnałów ostrzegawczych z organizmu. Organizm nie może się dogadać, przepić, tak, z taką informacją, coś jest źle, jestem przeciążony, tu mnie boli, tu coś się pogubiło, tak, program się popsuł, więc, no i potem jeszcze nie możemy się regenerować, czyli mamy zaburzenia snu przede wszystkim. Nie mówiąc już o takich regeneracjach chwilowych, które są niezbędne w ciągu dnia. To w ogóle dla większości ludzi jest w tej chwili niemożliwe, żeby odpocząć w 5 minut, tak? Czy w 10 minut się odprężyć. Bo po prostu kotłuje im się w głowach i ten kortyzol nie może tak szybko spaść. Więc to są dwa powody, tak? Tego podwyższonego stresu. No oczywiście, są obiektywne powody, które, no to jest właśnie zapośredniczenie bliskich kontaktów z ludźmi, tak. Czyli brak, bo tylko te kontakty dostarczają prawdziwej dopaminy, no, że tam można, ja mogę na kogoś liczyć, mogę się z kimś czuć bezpiecznie, ktoś mnie wspiera, to ja się ładuję dopaminą. Więc
czyli stres odcina nas od informacji, jakie cały czas organizm do nas wysyła. Stres odcina. I stres zabrania nam, czy utrudnia nam regenerację.
No, czyli czasami blokuje ją kompletnie.
Czyli tracimy kontakt jak gdyby z rzeczywistością, samym sobą w tym momencie. Czyli dopóki sobie nie...
Ze stanem organizmu.
Tak.
A jednocześnie oczywiście jesteśmy też pozbawieni częściowo inteligencji, bo
a to ciekawe.
Bo zmienia się cyrkulacja krwi w mózgu, gdy jesteśmy na adrenalinie lub
na przetrwaniu.
Bardzo podwyższonym kortyzolu, no, czyli działa, prawda, ten układ walka-ucieczka. I wtedy my też widzimy świat tunelowo. My jesteśmy skoncentrowani na zagrożeniach. Także trudno się cieszyć życiem wtedy, tak? Ja opowiadam ludziom taką anegdotę, jak to, prawda, jakiś ważny menadżer siedzi w domu przy śniadaniu,
tak,
w piękny dom, piękna pogoda, piękny ogród za oknem, piękna żona, piękne dzieci, no i całe dygocze. I ta żona go się pyta, powiedz mi, co się z tobą dzieje? Przecież zobacz, wszystko jest
pięknie.
Jest pięknie, możesz się tym cieszyć. A on, dygocząc, popija kawę i mówi, tak, ale wszystkie horrory się też zaczynają.
Uwaga, uwaga, szybki przerywnik. Zapraszam cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Czyli brak radości życia, zwrócenie na to uwagę, no to co my możemy zrobić, jeżeli już wiemy, że stres nas niszczy? Przewlekły, to czego nie było 20 lat temu, takiego poziomu przewlekłego stresu. Skąd się bierze taka siła, która nas rozjeżdża? Czyli to social media budują nas takie oczekiwania różne, próbujemy temu zadziałać, czyli żyjemy niezgodnie z własnym ciałem. To jest jeden z czynników. Ale co jeszcze wpływa na to, że nie rozumiemy tego, że nas niszczy, wręcz zabija, powoduje insulinooporność? Ja też o tym dużo mówię, ale co robi nam ten kortyzol wysoki, ten wysoki poziom stresu, ten wysoki poziom, poza tym, że nas odcina od sygnału z własnego ciała, nie pozwala nam się zregenerować. Jakie to są czynniki, które należałoby zrozumieć, żeby od tego się odciąć?
No, trzeba zrozumieć przede wszystkim to, w jakiej kulturze żyjemy, jakie wartości dominują w takim powszechnym przekazie. No i to są wartości materialne przede wszystkim. Szczęście zależy, to jest przekonanie ogromnej większości ludzi, od tego, ile zarobimy przede wszystkim.
No tak się nam to sprzedaje.
Tak się nam to sprzedaje. Więc powodzenie państwa zależy wyłącznie od tego, jaki jest PKB, a nie od tego, jak się obywatele czują.
Tak.
I czy
są szczęśliwi.
I czy są szczęśliwi. Czy ten prawda, wskaźniki well-being.
Jakości życia.
Tak, jakości życia są jakoś w ogóle brane pod uwagę. One nie są brane pod uwagę. Jak się coś dzieje, to nie szukamy zmian systemowych, tylko gasimy pożary.
Pieniądze.
Tak, takim przykładem jest na przykład to, co się dzieje z dziećmi teraz, tak? Nie dalej jak wczoraj czytałem wiadomość, że na przestrzeni ostatnich lat pięciokrotnie wzrosła ilość depresji wśród dzieci. Dzieci. Pewnie dzieci i młodzieży, tak? No i co? Jaka jest odpowiedź systemu? Wybudujemy więcej szpitali. Ale nikt nie myśli o zmianach systemowych, o prawdziwych przyczynach. Leczymy objawowo, tak? Gasimy pożary. No i to samo dotyczy płodności, prawda?
Tak.
Problemów z demografią. I to jest ogromny błąd, tak? I jeśli nie wprowadzi się tego czynnika well-being, tak, jakości życia i, powiem, poziomu szczęścia do jakichś kalkulacji takich, prawda, dotyczących w ogóle dobrostanu państwa też, no to się będzie nasilać. To wygląda tak, jakby system się wyalienował zupełnie i on już przestaje nam służyć, tylko my służymy systemowi. Mhm. Podobnie było w komunizmie.
Tak.
I nikt o tym nie mówi, jakoś, że ta sytuacja się dokładnie powtórzyła. Więc no może nie dokładnie, bo tu tak. Mamy większy wybór. Indywidualnie możemy wybierać w sposób, w jaki żyjemy, tak? I szukać takich nisz społecznych, gdzie uzyskujemy wsparcie w tej sprawie. No ale niewielu ludzi w ogóle myśli w taki sposób, że można sobie szukać jakiejś niszy, w której mamy dopaminę, mamy wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i możemy odpuścić to, co jest takim no, wołaniem kultury powszechnej, tak popkultury na temat tego, co ludzi czyni szczęśliwym.
Ale od tego by trzeba było zacząć.
Od tego trzeba by zacząć. Mhm.
Bo czy można powiedzieć, że stres stał się nową normą taką zdrowotną? I czy organizm da się oszukać?
No organizm da się oszukać, tak. No to jest psychoterapeuci się głównie tym zajmują, że głowa oszukuje organizm. No można to wręcz powiedzieć w ten sposób, że nasze organizmy żyją w interpretacji świata, którą generuje nasz umysł.
Tak.
Uwaga, uwaga, krótkie ogłoszenie. Pobierz bezpłatny e-book o tym, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać, by świadomie kontrolować swoje zdrowie. Link znajdziesz w opisie tego filmu.
No tak jak w tym przykładzie tego pana, prawda, w szczęśliwym domu i rodzinie. Więc jeśli ta interpretacja jest bardzo negatywna, tak, no to wtedy właściwie nie ma ucieczki. Bo nawet jeśli okoliczności się zmienią korzystnie, to i tak jeśli ktoś żyje z takim przekonaniem, że nie ciesz się, nie ciesz, bo to się źle skończy.
No tak.
No to on się nigdy nie ucieszy, a w związku z tym nigdy nie odpocznie. Nie dostarczy sam sobie dopaminy wysokiej klasy. No i tutaj jest wiele do zrobienia w tak no, indywidualnym poziomie. No, terapeuci pracują właśnie z przekonaniami na temat siebie, życia, zdrowia, szczęścia i tak dalej.
Trzeba odpowiedzieć sobie samemu na te pytania.
Tak,
żeby wrócić do własnego ciała. A jaka jest rola spotkania się fizycznie, popatrzenia sobie w źrenicę, a na przez smartfon?
No to jest w ogóle zasadnicza różnica. No to tylko, tak powiem, ciepłe obiekty trójwymiarowe, które są żywe i pachną i jakoś...
Bije serce, jest ciepłe.
Serce, tak, i są ciepłe, to one dostarczają tej prawdziwej dopaminy. Tak naprawdę z punktu widzenia psychoterapeuty to my wszyscy cierpimy w coraz większym stopniu na właśnie taką deficyt dopaminy i szukamy jej rzeczów. Stąd na przykład ogromny wzrost uzależnień, tak?
Tak.
To są uzależnienia dopaminowe tak naprawdę. Mhm.
Nagroda?
Nagroda, krótka
szybka.
Poprawa są poczucia szybka, tak? Alkohol, narkotyki, prawda? Też seks.
Social media.
Pornografia, social media.
No. Dużo bodźców.
Dużo bodźców chwilowych, ale one się szybko zużywają.
Pustych takich.
Tak, więc one nie dają, no stąd uzależnienie. Uzależnienie polega na tym, że
coraz większa dawka.
Substancja, która nas miała ratować, staje się gorsza od choroby, tak?
I potrzebujemy coraz większej dawki, a jest coraz bardziej się to blokuje, układ nerwowy i mniejszy efekt jest.
Mniejszy efekt i w ogóle w złą stronę to idzie. No, na początku, powiedzmy, jeśli ktoś trafia na alkohol, tak, i odczuwa ogromną ulgę z tego powodu. Tak. Trafia też w środowisko, w którym inni używają tego samego, tej samej używki, żeby sobie
toksyny
podbijać samopoczucie, czyli toksyny, no to ma duży, prawda,
wsparcie
efekt dopaminowy. No ale w krótkim czasie to się zaczyna, prawda, to znowu okazuje się, że lekarstwo jest gorsze od chorób. Więc tutaj no, trzeba bardzo silnie dbać o to, żeby ludziom dostarczać jak najwięcej możliwości do bezpośredniego kontaktu. Komórki na bok, komputery na bok. Rozmawiamy, po prostu rozmawiamy.
Dotykamy się.
To takie proste.
Tak.
Stąd no, takie niezwykle pożyteczne są takie inicjatywy, jak na przykład kręgi. Kręgi mężczyzn, kręgi kobiet, czy kręgi ludzi, którzy właśnie cierpią z jakichś
coś powodów, łączy.
Coś ich łączy. Jest jakaś platforma porozumienia. I ci ludzie po prostu odżywają. Oni zaczynają spać, oni zaczynają odczuwać potrzeby swojego organizmu. Oni nagle doznają olśnienia, że najlepiej czują się w lesie, a nie na miejskich tylko bulwarach, tak? Więc to są takie sprawy, które pilnie wymagają naprawy i włodarze państwa, że się tak wyrażę górnoletnie, no powinni sobie zdawać z tego sprawę, no ale oni nawet jak sobie zdają sprawę, to mają związane ręce, bo oni muszą dbać o, prawda, wskaźniki popularności w imię przyszłych wyborów.
Tak, i powielają schematy, które...
Tak, są właśnie uwikłane w ten system. I w ich interesie nie leży taka zmiana, która by osłabiała ich popularność.
Tak, czyli docieramy do momentu, kiedy to my sami musimy to zrozumieć, że ja muszę sam to zrobić, a nie, że ktoś mi powie w szkole, czy polityk, czy gdzieś przeczytam. Tak. Ja sam.
Tu ta potrzeba autonomii, tak to nazwijmy, jest ogromna. Bo kulturowo to w popkulturze i w przekazie takim dotyczącym wartości, no to wygląda, idzie w drugą stronę. Właściwie system nas coraz większym stopniu uzależnia.
Odcina nas od własnego ciała.
Tak, odcina od ciała, a też odcina nas od wolności podejmowania decyzji. No bo można powiedzieć, że system działa w taki sposób, że celowo nas pozbawia autonomii, bo im mamy mniejszą autonomię, tym więcej kupimy różnych
tym lepiej
usług,
dla systemu. Będziemy ulegli.
Tak, będziemy ulegli, ale też będziemy...
Niewolnikami systemu.
Ale będzie obrót pieniądza w systemie.
Będzie kreowana kasa, tak.
No więc tu...
I to jest spirala, bo tu nie ma końca.
No tak, dopóki się sami nie weźmiemy za swoje życie. I ta sytuacja, która w tej chwili jest, która moim zdaniem nosi znamiona sytuacji, gdzie już adaptacyjne możliwości ludzkich organizmów, tak powiem, uderzyły w ścianę, no to to już po prostu krzyczy o jakąś...
Nie da się pójść dalej.
Radykalną zmianę nie da się. Ale na radykalną zmianę nie można liczyć, więc ludzie się teraz ratują jak mogą, sami się ratują i no właśnie stąd psychoterapia na przykład, no bardzo troszczy się o to, żeby autonomizować ludzi, żeby ludzie bardziej niezależnie podejmowali decyzje.
Odzyskiwali świadomość.
Niezależnie myśleli, tak. Prawda? I żeby też sami decydowali o tym, co jest wartościami najważniejszymi w ich życiu.
Ale to wtedy muszą posłuchać swojego ciała.
No tak, ale i tu jest błędne koło,
tak?
Na ogół zaczynamy słuchać własnego ciała, jak już zaczynamy ciężko chorować, tak?
Bo ciało najpierw wysyła delikatne sygnały, ten bóle, ten, a potem już idzie...
A potem już przywali mocno. No i wtedy sprawdza się takie powiedzenie, prawda, że jak Pan Bóg chce, żebyśmy zmądrzeli, to zsyła na nas chorobę, tak? Bardzo przykra sytuacja, bo to na ogół większość ludzi budzi się z ręką w nocniku, jak to się mówi, czyli na ojomie. No zawsze coś, ale szkoda tego,
że musiało do tego dojść.
Tego życia, tego wszystkiego, co mogłoby się wydarzyć wcześniej w tym życiu dobrego.
A czy wypalenie zawodowe to problem pracy czy relacji z samym sobą?
No jedno i drugie. No ale jak jesteśmy w pracy, to jesteśmy szczególnie w pracy takiej korporacyjnej. No niekoniecznie to korporacje mają taką złą sławę, ale To nie znaczy, że wszystko od tego zależy i zawsze są złe. Natomiast no, większość ludzi jest tak nakręcona na ten efekt finansowy, prawda? To, że jest, tak powiem, no, sama logika systemu to wymusza. No, ja muszę szybko zarobić, żeby stanąć na nogi, tak? No i oczywiście to jest w interesie pracodawców, ta motywacja. I ona jest czasami, no, wykorzystywana. Bo pracodawca się cieszy, jeśli ktoś jest pracoholikiem.
Sam sobie narzuca takie.
Tak, sam sobie narzuca, sam sobie szkodzi. I tutaj z tego się bardzo trudno wyrwać. Pracoholizm jest powszechnym zjawiskiem w tej chwili. Są ludzie, którzy, gdy przychodzi weekend, no to wpadają w rodzaj paniki. Nie mówiąc już o dłuższych urlopach. A jak sobie organizują dłuższe urlopy, to te urlopy są tak napakowane z stymulacją. Stymulacją przede wszystkim. One są właściwie, oni wracają z urlopów do pracy, żeby wypocząć po urlopie.
Czyli co, tak ekstremalne sporty?
No tak.
Dużo dopaminy musi być.
Parę tysięcy kilometrów w samochodzie, prawda, cztery kraje, 25 muzeów i coś tam jeszcze.
Napakowany program.
Zaliczone, tak. No ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwą regeneracją.
I odpoczynkiem, tak. Czyli nakręca się taka też spirala, nie wiem, czy to jest też widoczne, że rodzice żyjąc w tym trybie, dziecko obserwuje rodziców, no i zaczyna działać tak samo, bo ma takie wzorce. No więc czy emocjonalna kondycja rodzica wpływa potem na świat, na zdrowie dziecka?
No ale to oczywiste. To jest z punktu widzenia psychoterapii no, podstawowy problem też. Tam trzeba sięgnąć do korzeni tych przekonań, tych fałszywych i szkodliwych przekonań, w tym sensie szkodliwych, że szkodzi to naszemu zdrowiu, naszemu poczuciu sensu, szczęścia i tak dalej. Więc to często jest, jak powiem, transgeneracyjne.
Czyli tak? Musimy u tego człowieka...
Choroba transgeneracyjna.
Tak, jakby, nie tylko geny dziedziczymy.
Tak, jakby właśnie
transgeniczna,
genowa.
Czyli taka osoba, jak przychodzi na terapię 30+, na przykład, no to musimy sięgnąć do tych wzorców. Skąd to się u niej wzięło? Dlaczego tak postępuje?
To jest, i to też jest dobre narzędzie, bo najłatwiej to zobaczyć, tak? Tym ludziom, którzy przychodzą po pomoc. Skąd to się wzięło w moim głowie? Skąd to oprogramowanie, że tak powiem? Kto to wdrukował? No i to łatwo zobaczyć, bo te wspomnienia związane z rodzicami, obserwacje związane z rodzicami są żywe. Łatwo do nich dotrzeć pamięcią.
Ja często słyszę od pacjentów też, że to, gdzie ta osoba się znajduje w swoim życiu i to tak nazywają, że to jest wina matki czy wina ojca.
No to wina to nie jest
dobre słowo,
bo jeśli z kolei tych rodziców się zapyta, skąd to się wzięło.
Oni zrobili to dla dobra dziecka.
To dziadkowie są winni, okazuje się. A potem się okazuje, że pradziadkowie są winni, tylko już nie wiemy.
To nie o to chodzi.
Co było, tak. To nie o to chodzi. Wpływ.
Tak.
To jest wpływ. Żeby zrozumieć mechanizm i skąd przyczynę, tak, źródło. Ale nie obwiniać, bo no, oczywiście są takie rodziny, to jest jakiś patologiczny margines, gdzie to jest świadome niszczenie dzieci. Tak?
Okej, ale jasne. A czy można być dobrym rodzicem, w takim razie odwrócę, nie będąc w kontakcie samym ze sobą?
Jeszcze raz?
Czy można być dobrym rodzicem?
Aha, nie, no oczywiście, że nie można. No chyba, że się odziedziczyło takie wyjątkowo dobre oprogramowanie, tak? Czy sformatowanie takie wychowawcze. I że się to wtedy powiela, tak? No, już bezrefleksyjnie.
No tak.
Ale to właśnie prawie się nie zdarza. No.
Czyli rodzic lepiej, żeby był w kontakcie samym ze sobą.
Ale to zdecydowanie to jest konieczność.
Od tego, żeśmy zaczęli też.
Tak. to ja napisałem nową książkę dawno temu pod tytułem Jak wychować szczęśliwe dzieci.
O.
Jej podstawowa teza była taka, że jeśli chcesz wychować szczęśliwe dzieci, to musisz sam być choć trochę szczęśliwy.
Jak pięknie.
Więc, a to znaczy, musisz być świadomy siebie, musisz mieć przepracowane swoje ograniczenia, przynajmniej uświadomione. No i wtedy jest szansa na to, żeby te dzieci były szczęśliwe. A przede wszystkim poświęcać czas i uwagę dzieciom.
O.
No bo to jest z kolei źródło dopaminy dla dzieci.
Tak, bliskość rodzica.
Podstawowe, bliskość, akceptacja. Na wsparcie.
Potwierdzenie tego przez przytulanie.
Ale teraz trzeba uważać, że to nie tylko na wsparciu polega. Że,
nie na zastępowaniu.
Że taki algorytm wychowawczy to polega na tym, że 50% składa 50% wymagań. Ale wymagań dobrze skalibrowanych, takich, które to dziecko może unieść. I wymagamy od rodziców, jeśli wymagamy od rodziców, przepraszam, rodzice wymagają od dzieci tego, żeby dokonywały jakiegoś postępu, no to to jest dla dziecka świadectwem wiary rodzica w
umiejętności
dziecka. Mhm. Tak. I takie wymagania tylko są dobre, a inne są, mogą być niszczące. Właśnie demolują poczucie własnej wartości dziecka.
Super, to jest bardzo ważne. A czy terapia bez zmiany stylu życia jest możliwa? To ma sens?
No można też tak działać, że jeśli umówię się sam ze sobą i narzucę sobie dyscyplinę, że zmieniam styl życia, choć to nie wynika, nie jestem świadomy tego, że to są moje prawdziwe potrzeby i że ja naprawdę tego chcę, no ale ktoś mi to powiedział, ktoś mnie przekonał na poziomie racjonalnym. Wydaje mi się to sensownym pomysłem, chociaż cały mój system się buntuje, buntuje się dlatego, bo my jesteśmy też uzależnieni od trybu życia. Tak?
A, no właśnie.
I od samego stresu możemy być uzależnieni, czyli od adrenaliny, czy podniesionego kortyzolu.
Tak.
No ale, no to na przykład, gdy ktoś postanawia wyjść z alkoholizmu, tak? No to on, dlaczego postanawia? Bo ktoś go przekonał. Konsekwencje są opłakane.
A sam mógł poczuć też, że...
No sam...
Że już jest...
Jeszcze nie, no.
No dobra. No,
że rzeczywiście...
Konsekwencje są...
To nie najlepiej wygląda to jego życie, ale właściwie fajnie jest tam sobie strzelić, prawda?
I zapomnieć.
Ostro pobyć w tym barze, tak, czy na jakiejś imprezie i... A, no ale w każdym razie jest opór przed tym, tak?
Wyzwanie.
Wyjście z uzależnienia nie jest łatwe. No odwyk tak. Jest bardzo trudny. No więc i to oczywiście jest przykład, który dotyczy bardzo wielu z nas. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego stylu życia. I to można określić w cudzysłowie jako rodzaj uzależnienia też.
Aha.
Więc zmiana trybu życia jest bardzo trudna. I terapeuci na ogół mówią tak, no zanim ten człowiek zmieni tryb życia, to lepiej, no on musi zrozumieć i przekonać się w jakiś sposób, że to mu dobrze robi. Więc kontakt terapeutyczny z terapeutą staje się takim lekiem samym w sobie, no bo po raz pierwszy ten ktoś ma do czynienia z drugim człowiekiem, który słucha, rozumie, wspiera, nie krytykuje, tylko pomaga w tym,
powie, co chce osiągnąć, jaką drogą.
Zrozumieć, tak. Sama sytuacja terapeutyczna jest taka nowym wzorcem, można powiedzieć, tak? Wzorcem alternatywnym, bardzo mocno alternatywnym w stosunku do tego, co tam ktoś przeżywał, tak, w swojej biografii. Więc, no i wtedy pojawia się szansa na to, że zmienia się styl życia. Ale jednocześnie w terapii w takiej całościowej, tak, holistycznej czy integralnej, którą ja na przykład uprawiam,
tak,
ja sobie w którymś momencie pozwalam na takie procedury z kategorii, to po angielsku ładnie brzmi fake it till you make it. Tak? Czyli okej, okay, to...
Jak to zrobić?
Zagraj takiego siebie. Zagraj to. Będzie ci trudno, tak? Wczuj się w taką rolę. Takiego kogoś, kto zaczyna żyć jak...
Poczuj to.
Tak, poczuj to. Ma dyscyplinę dbania o siebie taką jak sportowiec. Może nie wyczynowy, tak, bo wyczynowi sportowcy zajeżdżają swoje organizmy często. Ale taki, który mądrze dba o swoją kondycję. Tak. No i jeśli chcesz to zrobić, to masz takie i takie tutaj kategorie. O to i o to musisz zadbać. I fake it till you make it. Tak. No i to pomaga. Bo jeśli ktoś się naprawdę... No, na tym polega też odwyk. Tak.
Tak.
Że ja przestaję pić. Tak.
No raczej.
I na początku cierpię, bo jestem na detoksie, potem cierpię, bo jestem na odwyku. Ale w którymś momencie...
Ciało podziękuję.
Dzieje się, robię to. Mhm. To już jest moje. Odkrywam, że to jest po prostu to, czego zawsze potrzebowałem.
Odzyskałem siebie.
Tak, odzyskałem siebie w ogóle po raz pierwszy w życiu czasem.
Coś mogę zrobić wtedy. Tak? Dalej. To, co czuję. Czy dzisiaj większym problemem jest brak wiedzy, czy brak odwagi?
O, wiedza jest dostępna, tak? No teraz mamy, prawda, jeszcze teraz w czasach AI, to właściwie mamy pod ręką całą wiedzę ludzkości zapisaną od tysiąclecia.
Czyli brak odwagi.
Więc, nie, ale wiedza to za mało.
Okej. Okay.
Brak determinacji, brak wiary, bym powiedział, w to, że jeśli ja zostanę, że jeśli ja postanowię zmienić, zreformować swoje życie, to czy ja przypadkiem nie poczuję się wyobcowany, czy ja nie stracę mojego środowiska, czy ludzie, z którymi do tej pory byłem blisko, po prostu będą wysoko unosić brwi i zastanawiać się, co ja robię, czy ja się takiej sekty może zapisałem, albo coś. Ta potrzeba konformizmu takiego społecznego jest olbrzymia w nas. I to jest często ogromny hamulec. Tak? Jak jedna osoba się zmienia, na przykład postanowi wprowadzać taki program właśnie jakiejś zmiany totalnej, transformacji w swoje życie, to z reguły pojawiają się bardzo silne napięcia w tym bliskim związku, bo druga osoba w ogóle nie rozumie, co się dzieje.
Tak.
Dlatego terapeuci mówią, okej, to wtedy ta druga osoba też musi podjąć jakąś terapię, bo inaczej to się rozjedzie. Albo ten, kto postanowił się zmienić, zrezygnuje, albo się rozstaną.
Ojej.
Więc no tu i to dotyczy oczywiście szerszych kontekstów, no, środowiska pracy, rodzaju pracy. No,
należymy gdzieś tam.
Transformacja po prostu jest aktem rzeczywiście wiary i odwagi. I wymaga wsparcia właśnie jakiegoś kręgu ludzi, którzy podjęli już taką decyzję.
No tak.
Dlatego na przykład alkoholicy najlepiej się leczą, tak? I dostają wsparcie w tych kręgach,
Mają podobne historie.
A i tak dalej. Mają podobne historie, mają podobne aspiracje, napotykają w tym postanowieniu trzeźwości na takie same przeszkody i tak dalej. Ale kluczowe jest to, że odnajdują nowe środowisko, tak, że teraz mogą czuć się bezpieczni w zupełnie
w
nowym
tym świecie.
Kontekście społecznym.
A czy efekty, jak już, bo potem i ciało jest zdrowsze, i lepiej śpimy, to jest zdrowotny efekt.
To też
jest nagroda.
Oczywiście.
Że jest to dobra droga do siebie.
Ale czasami to długo trwa, zanim się te korzystne efekty pojawią. Bo no, ten odwyk taki związany z uzależnieniem od substancji, ale też odwyk z uzależnieniem od środowiska, wybranego stylu życia, no, to jest też bardzo silny hamulec. Bardzo trudne.
No bo coś trzeba w to miejsce
No, trzeba to zacząć budować od nowa. No. Mhm. To ja mam często do czynienia z ludźmi, którzy właśnie po krótkiej okresie terapii dochodzą do wniosku, że w ogóle do tej pory nie żyli swoim życiem. Tak? Że żyli, tak powiem, grali jakąś rolę, która im została narzucona.
Dokładnie.
Że nie żyli według swojego scenariusza, nie w swoim teatrze. Tak?
Nie w swoim ciele.
Ciało jest elementem tego teatru.
Tak.
No i wtedy ta transformacja to jest proces, który oczywiście wymaga ogromnego wsparcia terapeutycznego i środowiskowego. Tam ktoś musi jak najszybciej znaleźć sobie takie społeczne otoczenie, które wspiera to postanowienie transformacji. Mhm. No i ludzie czasami dokonują transformacji nieprawdopodobnych. To mogę wiele przykładów przytoczyć. No, na przykład taki jeden z najbardziej spektakularnych, no to przykład prawnika, który wiele lat pracował w tym zawodzie, miał kancelarię dużą, gdzie zatrudniał kilkanaście osób, duże pieniądze, oczywiście świetną reputację. Powinien być szczęśliwy, no ale jakoś nie był szczęśliwy. Mhm. No więc coś przeczuwał, że coś jest nie tak, że on chyba
tegoż brakuje.
Nie w tym teatrze gra i nie według swojego scenariusza. No i jak przeszedł taką długą, intensywną drogę terapeutyczną, no to się ocknął kompletnie. I po dwóch latach zwinął tą swoją firmę i został aktorem i tancerzem.
Mhm. Jest szczęśliwy.
Bo po prostu wreszcie poczuł, że on żyje swoim życiem.
Robi to, co kocha.
Tak, robi to, co kocha. Mhm. I w ogóle oczywiście jego status materialny znacznie spadł. Ale to w ogóle nie było istotne.
Ale poziom szczęścia znacznie
wzrósł.
I będzie żył długo i szczęśliwie teraz. Nie, że go wysoki poziom stresu, kortyzolu rozjedzie i w wieku 50 będzie miał udar, zawał i czy tam
nowotwór. I zostawi dzieciom duży spadek.
Tak. Jaki jest pierwszy, taki najmniejszy sygnał, że człowiek zaczyna się gubić?
Dla wielu ludzi pierwszym sygnałem, niestety, jak już powiedzieliśmy, są ostre objawy zdrowotne, czyli zaburzenie funkcji na poziomie funkcjonalnym.
Super,
prawda?
Tak.
Ciało zaczyna nadawać sygnały. Potem, prawda, jeśli to zostanie przeoczone, no to na poziomie somatycznym się zaczyna już jakiś problem. To już wtedy nie ma żartów. No ale wtedy z kolei stajemy przed takim wyborem, tak? Czy leczenie przyczynowe tutaj w ogóle jest możliwe i czy ja widzę taką perspektywę? No bo wielu ludzi w tej chwili cierpi, prawda?
Tak.
Na przykład na depresję.
Mhm. O właśnie.
Na różne
coraz więcej
inne odstresowe choroby. Tak? Mhm. No i co? I satysfakcjonuje ich taka powszechnie przyjęta odpowiedź. Weź leki, prawda? Boli cię głowa. Zacznij brać leki.
Przeciwbólowe. Mhm. Antydepresanty.
Antydepresanty. Musisz nic zmieniać z swojego życia, tak? Weź antydepresanty i będzie okej.
Okay. Nie wzrasta sprzedaż, no, w Stanach wszyscy jedzą.
Ale antydepresanty działają, prawdę mówiąc,
mają działanie uboczne.
Uboczne i znieczulają.
Odcinają jeszcze bardziej.
Znieczulają, prawda? I już wtedy strasznie trudno z tego wyjść, bo też uzależniamy się od antydepresantów. Więc jest pytanie, prawda, czy przypadkiem ten system nie działa dalej, tak trochę bezkarnie, dzięki temu, że ludzie biorą mnóstwo środków przeciwbólowych, prawda, takich pseudodopaminowych. No w Ameryce jest ten problem, prawda,
no
z tymi lekami przeciwbólowymi, tak, które uzależniają. I dzięki temu to może jechać dalej. No. Gdyby zwrócić uwagę na przyczyny prawdziwe tego kryzysu zdrowotnego ludzkości.
Tak? Dokładnie.
Włącznie z kryzysem demograficznym, bo to dotyczy naszej sfery kulturowej przede wszystkim. No to trzeba by naprawdę bardzo dużo zmienić.
No i system nie jest zainteresowany, żeby to zmienić.
System nie jest zainteresowany. System się wyalienował. Mhm.
Czyli pierwszymi sygnałami z moich obserwacji to są zaburzenia snu, bóle ciała, bóle głowy, spięcie w tym ciele, a też i emocje takie pogubione.
No, na przykład, prawda, epidemia nadciśnienia. Mhm. No to nikt się nie zastanawia nad tym. No może za dużo soli.
Mhm. Nie, nadciśnienie nie jest.
Albo czegoś tam. Ale nadciśnienie jest stąd, że jest podwyższony kortyzol.
Tak.
No, zaburzenia oddychania, tak, no też...
Płytkie oddychanie, tak.
Tak, tak, no my, terapeuci tacy właśnie holistyczni czy integralni też patrzą na zasilanie tego organizmu, tak?
Czy nie jest...
A co jest głównym źródłem energii? Oddech, tak? No i zaburzenia oddechu są powszechne, tak? Szczególnie blok przeponowy, tak, gdzie nie można odetchnąć naprawdę wydajnie i dostarczać organizmowi energii do pokonywania tych trudności, których jest coraz więcej. Więc no to też są istotne elementy, których nikt nie my o oddychaniu prawie nic nie wiemy wtedy w naszej powszechnej edukacji i kulturze.
No tak, jasne, bo badania pokazują też, że jeśli śpimy krótko, albo byle jak, budzimy się między drugą a czwartą, bo stres nas kortyzol budzi, albo śpimy poniżej 6 godzin dziennie, to też krócej żyjemy. Jeszcze jest taki fajny argument, który bardzo dobrze obniża poziom kortyzolu, aktywność fizyczna.
No do tego też właśnie zmierzałem. No, tylko aktywność fizyczna, znowu, ona jest możliwa dla ludzi, którzy w okresie dorastania, ale nawet przed okresem dorastania, czy mniej więcej do 12 roku życia, mieli frajdę z ruchu.
A to ciekawe.
Doświadczyli radości z ruchu. Teraz niewielu jest takich dzieci, które doświadczają radości z ruchu. Dzieci tyją. W Polsce dzieci jeszcze tyją najszybciej w Europie podobno. Więc i spędzają czas na siedząco głównie, prawda, albo scrollując swoje telefony, albo wchodząc w media społeczne i właściwie nie są zainteresowane ruchem. One nie mają, albo grają w gry, tak? Nie w gry fizyczne, tylko
tak,
w gry
komputerowe.
No i one nie mają doświadczenia radości z ruchu. Jeszcze lekcje WF-u są traktowane jako właśnie coś upokarzającego i zupełnie przeszkadza tym dzieciom w rozwoju, no bo z punktu widzenia rodziców najważniejsze to, żeby dziecko zanim skończy podstawówkę znało już 2 języki, tak, i jeszcze parę innych różnych dodatkowych umiejętności. No i potem, gdy ktoś się budzi z tego wszystkiego, ma lat około 30, tak, i ma ogromną nadwagę, albo ma kłopoty ze stawami, prawda?
Wydolnością fizyczną
w ogóle. I mówi, dowiaduje się, że właściwie najlepszym lekarzem jest ruch. To jest ostatnia rzecz, którą jemu się chce robić.
To jeszcze kortyzol mu wzrośnie.
To kortyzol wzrasta na samą myśl.
Tak.
Ale jeśli znowu fake it till you make it,
tak.
Zagraj to, zadbaj choć trochę o przynajmniej jeden spacer w ciągu dnia, niech to będzie pół godziny, ale zrób to.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
To niech to będzie
twoje.
Po prostu, że tak powiem, przymus.
Baza,
którą trzeba wykonać. No to też musi upłynąć parę lat, żeby ten ktoś poczuł frajdę z ruchu.
No tak.
Bo ruch jest u nas w naszej kulturze też wkomponowany w normę rywalizacji. Że Zresztą wielu ludzi ma taką traumę z dzieciństwa, że to przegrywali z lepszymi, tam są dzieci uzdolnione ruchowo, ale najbardziej potrzebny ruch jest tym, które nie są uzdolnione ruchowo.
No tak.
Ale wtedy rodzice mówią, nie, nie, to nie będziemy ci tego stresu mundować i zamiast ruchu, to może będziesz się uczył gry na gitarze albo na fortepianie. To oczywiście jest bardzo korzystne, ale bez ruchu nie ma mowy. Ten rozwoju się musi popsuć.
Aktywność fizyczna w młodym wieku, czyli uczy nas też takiej samodyscypliny w ciele, już tak jak o tym mówimy, na przykład mój syn teraz jest dyrektorem PWC, ale jako tam 12-14 latek chodził na tańce i a propos tej rywalizacji, tam trzeba wyjść 6 par i ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. On najpierw wychodził, jak się tego uczył, to przegrywał, ale jak już potem się nauczył, to wygrywał. Czyli to też uczy podejścia do życia.
Tak,
akurat taniec jest dobrą aktywnością, bo wszystkie mięśnie. Krótko mówiąc, ta aktywność fizyczna właśnie u dzieci, to jest inwestycja w tego 30-latka.
To już w okresie wczesnego dzieciństwa trzeba zacząć dostarczać dzieciom okazji do radosnego ruchu, nieuwikłanego w jakąś rywalizację, ruchu dla ruchu. Tak, ruch jako wartość immanentna. I to jest podstawowa sprawa w tej chwili.
Ja to potwierdzam.
To jest najlepsza rzecz, którą i najłatwiej ją można zrobić.
Najtańsza.
Najtańsza też.
A jeszcze daje radość, bo się serotoninka wydziela przy aktywności endorfiny. Bo my się czujemy szczęśliwi po aktywności. Pobiegam po lesie, pójdę na spacer.
No, ale nie wszyscy. Nie wszyscy.
Ale większość jednak jak wraca ze spaceru.
Nie większość.
Nie?
To niestety złudzenia radosne.
No ja znam ludzi, którzy...
Większość się nie chce ruszać.
A to fakt, to tak. Są takie badania, po 40-60% leży, że nic nie robi.
Ja wymyśliłem w związku z tym taką, czy ja tego nie wymyśliłem, inni też to wymyślili, coś, co się nazywa biegiem mindfulness albo biegiem transowym. I to jest dobrze pomyślane, to działa. Bo jak ja spotykam się z grupą ludzi, którzy absolutnie, większość z nich przynajmniej, nie chce się w ogóle ruszać i ma fatalne doświadczenia z ruchem. No i namawiam ich do tego biegu, to mówię tak, wiecie, to świetnie, bo punktem wyjścia i warunkiem powodzenia w tym biegu jest przekonanie, że to jest najgorsza rzecz, którą mogę podjąć i stan umysłu powinien polegać na tym, że och, jak mi się nie chce. I zaczynamy biec w tej grupie i na początku wszyscy skandują, och, jak mi się nie chce.
Cudownie.
I to ich tak rozluźnia i rozbawia, że oni nawet przestają kojarzyć, że biegną.
Tak, tak.
Ale potem to, jak się czują po tym biegu, no jest taką nagrodą, którą trudno zapomnieć.
Tak, tak. To też zwiększa proces wydzielania dopaminy. Takie zmuszenie, dlatego te zimne prysznice rano, to taki trochę dyskomfort dla ciała, ale potem dopaminka podziękuje.
Ale to natychmiast.
Tak.
Niemalże natychmiast.
Czyli zmuszenie się do takiego biegu, wiadomo, że się nie będzie chciało, także dobrze, bardzo terapeutycznie to działa. Nie chce mi się, bardzo mi się nie chce, ale ja biegnę, a ciało mi za to podziękuje, że jednak pobiegłeś. Czyli to też jest taka praca głowy, ciała, żeby zrobić sobie dobrze.
Tak, że myśl tak i czuj, jak ci się nie chce, ale biegnij.
Tak, zrób to.
Oczywiście ten bieg to nie jest szybki bieg.
No tak, tak.
Ale niektórzy ludzie, bardzo często, szczególnie od kobiet słyszę, że ja nienawidziłam biegu, miałam z tego radochę. Aż mi się wstyd przyznać przez samą sobą.
No. Czyli trzeba to spróbować i to robić. Od czegoś trzeba zacząć. A czy da się długo żyć w stresie i nie zapłacić za to ciałem?
No nie da się. Nie da się. No, to tylko złudzenie polegające na tym, że jesteśmy znieczuleni na ból.
Tak.
Na sygnały ciała, które informują o przeciążeniu różnych systemów.
Mi się podoba to, co na samym początku powiedzieliśmy, że wysoki poziom kortyzolu odcina świadomość od ciała, że ja nie czuję, co ciało do mnie mówi.
No tak,
i zabiera mi regenerację.
Tak. A nie mówiąc o adrenalinie. Adrenalina, efekt, no to jest...
Nie do krwienia.
Czuje się efekt nieczulenia, prawda? W walce nie czujemy bólu, tak? Jesteśmy na wysokiej adrenalinie.
Mamy przetrwać. A czy dzieci bardziej przejmują nasze słowa, czy nasz stan emocjonalny?
Nie, no dzieci przyjmują wzorce. Wzorce zachowań. Słowa tu, znaczy słowa w tym sensie są dla niej bolesne, jeśli są wyrazem oceny, negatywnej oceny dziecka, tak? To te słowa bardzo boją. Ale jeśli chodzi o sposób bycia, preferencje dotyczące stylu życia, sposób zachowania w relacjach z innymi ludźmi, to wzorce. I dzieci bardzo często wykrywają taką hipokryzję dorosłych, że mówią jedno, a zachowują się inaczej. Mm-hmm. Co jest fatalną lekcją dla dzieci, bo to potem idą z tym w świat, w dorosłość. Więc tu trzeba bardzo uważać na taką hipokryzję. To kiedyś się nazywało drętwą mową. Takim, prawda, że to... mówisz o czymś, czego nie praktykujesz. Więc rodzice muszą sobie zdawać tego sprawę, że głównie oddziaływują poprzez wzorzec.
Obserwacje.
Obserwacje też odczuwanie na przykład sposobu kontaktowania się z mamą, taty z mamą, czy mamy z tatą i jak rodzice odnoszą się też
wzajemnie
do nas, jako dzieci. Tak.
Czy przytulają, czy tak odpychają raczej?
Bo jest taki opowieść, taki rodzaj zagadki, którą się stawia szczególnie ludziom pracującym z dziećmi. Tak. Opowieść jest o tym, że tata z synkiem wybrał się na plac zabaw pierwszy raz od paru lat, no ale też nie był tym w ogóle zainteresowany, szczęśliwy z tego powodu. No i skroluje sobie swojego smartfona tam na ławeczce. No i w którymś momencie jest jakiś krzyk z tej piaskownicy i on podnosi głowę i widzi, że jego starszy synek 5-letni bije łopatką po głowie 3-letniego synka. 3-letniego kolegę, przepraszam. No i woła, on wpada do tej piaskownicy, łapie tego swojego synka za kołnierz i przywala takiego porządnego klapa, krzycząc jednocześnie, teraz będziesz wiedział, że nie należy bić słabszych i młodszych od siebie.
No właśnie to zrobił.
No o to chodzi. I to jest powszechne zjawisko niestety wśród rodziców, a często też wychowawców, którzy profesjonalnie powinni być przygotowani tak, żeby nie robić takiej krzywdy. Więc no nie wolno uczyć dzieci tego, że można mówić co innego, robić co innego.
No i też, co dobrze, że to wyszło tutaj, agresja. Czy bicie dzieci, używanie siły wobec dziecka, pokazuje dziecko koduje tylko to, że starszy może dać wpierdziel. I nic więcej. Jeżeli ja go nie znegocjuję, ale ja go tylko wpieprzę, to on zrozumiał tyle, że starszy może przyjść i zawsze młodszego wpieprzyć.
I to na tym polega to właśnie transgeneracyjne dziedziczenie tego typu wzorców.
No bo potem on będzie swoje.
On już w przedszkolu znajdzie
młodszego, tak. Bo będzie robił to, co jemu ojciec robi.
Więc jest pytanie, co ten ojciec powinien, gdyby był mądry i miał jakąś refleksję na własny temat, co powinien zrobić wtedy w tej piaskownicy? No na pewno nie bić tego synka.
Tak, przede wszystkim.
Tylko wyjąć go z tej piaskownicy, przeprosić tego młodszego i zadbać o to, czy on przypadkiem...
Co on czuje, ten młodszy, tak.
Nie ucierpiał za bardzo, tak. A potem z synkiem pogadać i powiedzieć, wiesz co, ja cię chyba tego nauczyłem i to nie jest dobry pomysł i ja żałuję, że się tak zachowywałem, więc umówmy się razem, że nie będziemy już tak...
Siłą.
Że ja cię nie będę bił po to, żebyś zapamiętał, że nie należy bić innych. No.
Dokładnie. A co pana zdaniem jest dziś trudniejsze? Zrozumieć siebie, czy zmienić swoje nawyki?
Nie, no najpierw trzeba, bo to jest nowo, prawda?
Tak.
Czy co jest, gdzie kurą, a co jajkiem.
Tak, tak.
Więc co było pierwsze? Czy kura, czy jajko, więc no tutaj na ogół trzeba zacząć od głowy. Chyba, że już ten ktoś przychodzi z taką świadomością, że sam sobie zaszkodzi. Mhm. Na ogół tacy przychodzą, no bo pojawienie się u terapeuty jest właściwie pewnym aktem pokory też dla niego.
Ale jest mądra decyzja.
Ale też troski o
siebie. Tak, no właśnie.
Pokory w tym sensie, że zdaję sobie sprawę z tego, że...
I chcę to zmienić.
Że zbłądziłem, że skrzywdziłem samego siebie. No i teraz potrzebuję pomocy w tym, żeby wyjść z takiego wzorca. Więc tu zaczynamy, można powiedzieć, od głowy. No ale są też ludzie, którzy już dostali taki mocny sygnał od ciała albo od swoich najbliższych. Tak? To tak na przykład na tej zasadzie uzależnieni od alkoholu rozpoczynają swoje leczenie. Że opuszcza ich najbliższa osoba, tak? Mhm. Partner czy partnerka, albo dzieci się kompletnie buntują, prawda? Uciekają z domu, bo wpadają w same narkotyki, czy w alkoholizm. No i to jest czasami taki sygnał alarmowy dla tych ludzi. Albo trzecia kategoria, no to już poważny sygnał od organizmu, czyli jakaś ciężka choroba.
Mhm. A sporo osób uważa, że on nie ma problemu z alkoholem.
No, oczywiście, no to wszyscy alkoholicy uważają, że nie mają problemu z alkoholem.
Czyli że jeśli ja uważam, że nie mam problemu z alkoholem, to już powinna być czerwona lampka?
Tak, no szczególnie...
Jeśli się nad tym zastanawia w ogóle.
Szczególnie jeśli ktoś w moim otoczeniu, czy parę osób w moim otoczeniu zwraca na to uwagę. Jeśli ja dbam o siebie, to jak dostanę taki sygnał, no to powinienem zapytać kilka osób, które mi są przychylne, co one myślą o tym, czy rzeczywiście to widać, że ja mam problem z alkoholem. Mhm. Jeśli uzyskamy takie potwierdzenie, to natychmiast trzeba coś z tym robić.
Bo inaczej będziemy sami siebie oszukiwali, że jeszcze tylko lampka, jeszcze tylko...
Oczywiście, no tak się zaczyna alkoholizm, że oszukujemy samych siebie. No i tutaj znowu pierwsza informacja dla takiej osoby powinna być taka, teraz musisz szukać dopaminy gdzieś indziej. Mhm. I mamy klub AA, czyli szukają jej też w relacjach z najbliższymi. Odzyskaj kontakt z dziećmi, odzyskaj kontakt z partnerką czy z partnerem, no, z przyjaciółmi. No, tam szukaj wsparcia, tam szukaj tego, czego potrzebujesz. Naucz się odpoczywać. Mhm. No i tak dalej. I to jest podstawowy kierunek leczenia.
Dlatego to zapytałem, ponieważ obserwuję też, że sporo osób, na przykład 40 czy 50 plus, szczególnie w okresach menopauzy dziewczyny, mają wyższy poziom kortyzolu właśnie związany z tym stanem zdrowia, który trochę już tak wydaje się, że nie domaga. To jest efekt właśnie tego wysokiego stresu. No więc próbują to gasić, bo nie czują ciała. Gasić to alkoholem. I to jest lampka dziennie wina.
A, lampka dziennie, nic poza tym.
No ja mówię, że to już jest za dużo.
No ale rzeczywiście, że tak. Jeśli to jest przymus, jeśli to jest...
Regularne.
Czekam, żeby wrócić z tej pracy do domu i napić się wina, no to jest pierwszy sygnał, że jest tutaj już deficyt dopaminowy wysoki, że to idzie na manowce.
Bo potem to jest dwie lampki, potem jest butelka na weekend i tak dalej. Czyli należałoby od zrozumienia tego, że mam wysoki poziom stresu, zadbać o jakość snu, żeby to było, ja czytam najnowsze publikacje, to jest nawet 8,5-9 godzin, nie 7, żeby bardziej się wyspać niż mniej, no i zadbać o to inne źródło dopaminy.
Tak, ale żeby się wyspać, to trzeba najpierw odreagować, czyli tak. Dużo ruchu.
Aktywność
dużo
fizyczna.
Dużo ruchu, tylko znowu nieuwikłanego...
Bo jeszcze kortyzol wzrośnie bardziej.
Rywalizacji.
Tak, tak, żeby nie zapałować samego siebie. Tak samo jest z sauną, bo ktoś, kto ma wysoki poziom kortyzolu, ma niedospane rzeczy, tu ma nadwagę, jakieś problemy, jeśli chodzi o układ krążenia, bo to idzie razem wszystko, a jeszcze pójdzie na morsowanie, czy do sauny, to dodatkowo się jeszcze, organizm to potraktuje jako dodatkowy stres.
Tak, to trzeba bardzo uważać. To trzeba uważać, żeby bo też jest takie zjawisko jak zdrowizm.
O!
Napisał pan o zdrowiźmie w swojej książce, a to powinien pan taki zrobić.
Zdrowie bez umówek. Druga najczęściej kupowana książka.
Bo zdrowizm polega na tym, że ludzie, którzy są autoagresywni i nauczyli się tego, że coś jest z nimi nie tak. Od dzieciństwa słyszeli takie komentarze z otoczenia dorosłych szczególnie, a potem rówieśników być może. To, że chorują, traktują jako dodatkowy dowód na to, że są do niczego, tak?
A.
No i czytają pana książkę i myślą sobie, kurczę, to ja się muszę za siebie zabrać.
No i się zabierają.
No ale oni całe życie słyszeli, że oni muszą się za siebie zabrać.
Zadaniowo.
Bo coś jest z nimi nie tak. Mhm. Więc oni się zabierają nie w
trybie, tam, gdzie trzeba.
Nie w trybie troski, tylko w trybie dodatkowych wymagań.
Stresu. Mhm.
I potem wpadają w rodzaj obsesji, i to się nazywa zdrowizm, że muszą po prostu perfekcyjnie stosować się do wszystkich. Mhm. Każdą tutaj radą z tej książki się przejmą i będą sobie samym dowalać, jeśli nie spełnią tych wszystkich
norm.
Zadań, tak. Norm i obowiązków.
Mhm. Mhm.
Więc.
No skrajność to już jest zawsze niedobra.
Także z tego widać, że jeśli człowiek nie nauczy się troszczyć o siebie w jakiś sposób, zrozumieć tą.
Co organizm mówi.
Tą zasadę, że troszczcie o siebie przynajmniej tak jak o średnio lubianego psa.
Albo najbliższych. Otroszcz się sam o siebie.
A oni się nie troszczą o najbliższych czasami.
No czasem kobieta bardziej dba o właśnie tego psa niż.
No tak. No to oni to najlepsze narzędzia i rady zwrócą przeciwko sobie. To będzie w trybie autoagresji wszystko robione.
Mhm.
Więc i to wtedy podnosi kortyzol.
Tak, tylko, i efekt będzie odwrotny.
Tak, efekt będzie odwrotny.
No to się można łatwo pogubić.
Także na przykład hipochondrycy mają to do siebie, że podbijają sobie kortyzol ciągle taką niepokojem o to, że coś jest z ich organizmem nie tak. Po czym dostarczają sobie dopaminy przez to, że zdobywają uwagę lekarzy czy otoczenia, którzy się zaczynają o nich troszczyć.
O.
Bo nauczyli się w dzieciństwie tego, że dorosłe otoczenie reagowało na nich w ogóle, czy zauważało ich tylko wtedy, kiedy byli chorzy.
Jak bolał brzuszek.
Jak byli chorzy.
Mhm.
No i ten wzorzec się silnie utrwalił i jest realizowany potem w taki oto sposób, tak? O, coś mi tu piknęło, coś mi tam zaburczało, idę do lekarza, tak, albo gardło mnie lekko szczypie. No i lekarz zajmuje się tym, tak, zajmuje się.
Zleca badania. Czekamy na wyniki,
się,
wymazy.
No i więc dostaje dopaminę.
Ktoś jest czuły dla niego wreszcie.
Ktoś jest czuły, ktoś jest uważny, jest dla kogoś
obecny.
Ważny. No i tu też trzeba bardzo uważać. Psychoterapeuci to dostrzegają łatwo i szybko takie objawy zdrowizmu i najpierw świadomość ciała.
No właśnie.
Najpierw praca z wewnętrznym dzieckiem. To jest ten,
o, cudowne.
Ten całym zasobem wspomnień, emocji i tak dalej, wyniesionym z dzieciństwa. Najpierw musisz polubić samego siebie.
Od tego zaczynamy. Pokochaj siebie.
Pokochaj siebie, tak. Mhm. Ale oczywiście nie romantycznie, tylko w takim sensie absolutnym.
Poczuj, co się dzieje.
Miej dla siebie szacunek.
Czas, obecność w sobym ciele.
No ale to trzeba przepracować wtedy to, że my często, my ludzie, tak, dystansujemy się od naszego dzieciństwa, które było bardzo trudne, bardzo bolesne i z punktu widzenia dorosłego nie podoba nam się sposób, w jaki myśmy wtedy się zachowywali, nasza strategia przetrwania z dzieciństwa. Ale to w gruncie rzeczy jest najlepsza strategia, jaką mogła być.
No tak, to były tamte czasy.
Potrzebujemy przede wszystkim bezpieczeństwa. A potem, dopiero jak jest bezpieczeństwo zagwarantowane, to aspirujemy do wyższych potrzeb. No i jeśli bezpieczeństwo jest zagrożone, to my przechodzimy na stronę ciemiężycieli i zaczynamy siebie samych traktować tak, jak oni nas traktowali.
Mhm.
No bo to tak jak, prawda, jak ktoś na nas napada i ciągle nam mówi, że coś robimy źle i że źle myślimy i mamy coś tam, złe wartości i decyzje, no to jak złożymy samokrytykę, tak? To ten ktoś mówi, o,
no, widzisz?
O, teraz jesteś gość.
Tak, spałowałeś. No tak, mówiłem przecież.
Mówiłem przecież, tak. Ale teraz jesteś
zrozumiałeś.
Gość. Zrozumiałeś, tak. Zrozumiałeś, dlaczego ja cię tak traktowałem i dlaczego tak cię krytykowałem. No i ten wzorzec może zostać na całe życie, że my już samych siebie nieustannie będziemy krytykować, źle oceniać.
Ojej.
I dystansować. I wtedy
nieszczęście pogotowe.
Nic nie pomoże, dopóki nawet psychoterapia staje się wtedy, na początku przynajmniej, zanim terapeuta się tego nie wyłapie, no też właściwie okazją do tego, żeby mieć do samego siebie pretensje bez przerwy.
Tak? No tak.
I jakby powielać to, do czego doświadczyliśmy od dorosłych w dzieciństwie.
Co doświadczyliśmy od dorosłych w dzieciństwie? Czyli można tak sobie obrazowo to wyobrazić, to ja powinienem usiąść teraz koło tego 9-letniego Tadzia i sobie z nim pogadać.
Oj tak, napisać list do niego pod tytułem przepraszam.
Co chcę tobie powiedzieć?
Przepraszam, dziękuję, tak. Doceniam, napisać to, nagrać sobie ten list i słuchać go potem. Bo wtedy się uruchamia w nas ten dojrzały dorosły, który już doceni tego małego Stasia. Tak?
Tadzia.
Tadzia.
9-letniego, tak. Który wszedł w życie z ufnością, tak. Z nadziejami.
No bo ten Tadzio jest tak naprawdę naszym bohaterem, bo przeżył.
Już, to jest fajne.
A wielu z nas ma takie dzieciństwo, że tak powiem, już nic gorszego im się w życiu zdarzyć nie może.
No tak. I w tym momencie może się otworzyć na jakieś...
Tak. I wtedy dopiero nauczy się troski o siebie i przeczyta taką książkę w tym kontekście.
Tak.
Albo różne uwagi i pomysły terapeuty będzie stosowne.
Czyli, bo mam takie pytanie, od czego zacząć najlepiej powrót do siebie? Od głowy, ciała, czy od codziennych nawyków?
No to, jak to już mówiliśmy, no, tak. Że te codzienne nawyki, szczególnie wtedy, kiedy mamy negatywny stosunek do siebie, no to trzeba wprowadzić w tryb życia, w sposób życia na zasadzie fake it till you make it, czyli udawaj tak długo, aż to się z tobą stanie, tak? Graj to tak długo, aż to po prostu poczujesz jako swoje. No, ale najlepiej iść z obu stron jednocześnie. No, ja, jeśli mogę chwilę autoreklamy, no to...
Proszę.
To ja, ponieważ no, mam niewielki zasięg w tym sensie, no, nie mogę wielu osób przyjąć.
Tak.
Doba ma 24 godziny, a ja się też próbuję troszczyć o siebie. Więc też jestem współtwórcą takiej platformy, która się nazywa Positive Life. I tam są szkolenia, takie kursy, które się przerabia samemu z sobą.
Super.
Autoterapia. I największym powodzeniem w tej chwili to jest coś, co opublikowałem 2 lata temu. Jest właśnie szkolenie Praca z wewnętrznym dzieckiem bohater.
O.
Także to polecam wszystkim. Prawdę mówiąc, jak ktokolwiek do mnie przychodzi, to ja zaczynam od tego. Mówię, wiesz, zrób ten kurs i wtedy pójdziemy na skróty.
Tak.
Nie będziemy tak długo tego ciągnąć i wydawać za dużo pieniędzy.
Jasne. Bardzo dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że wiele osób z tego skorzysta. I chciałbym też wręczyć tabliczkę eksperta naszego, o,
świetnie,
wspaniałego.
Przy tego, zmienię numery w samochodzie.
Niech zostanie już. Bo jako dobry znak.
Ktoś jeździ z tym.
Nie, ja, to jest prezent.
Teraz można sobie wybrać numer samochodu.
Tak.
Z niewielką opłatą.
Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miło było poznać.
Bardzo się cieszę. A i książka, proszę bardzo.
Powodzenia i zdrowia życzę.
Wszystkiego dobrego również.